jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
To jest wielka tajemnica i wielki znak zapytania. Jak to Krystyna Rejnowicz? Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Dziewczyna dziennikarka o urodzie telewizyjnej dostała się do radia i zaczęła pracować w radio.
No więc właśnie. Najpierw pracowałam jako nauczycielka muzyki, potem...
Po szkole muzycznej.
Oczywiście, po najwyższej szkole muzycznej, czyli Akademii w Gdańsku. Mm-hmm. Chociaż moim kierunkiem to była teoria i kompozycja, więc... Powinnam właściwie piosenki komponować, symfonie, oratoria i tak dalej, ale...
I czemu tego nie robisz?
Dygresja? No jakoś tak zboczyłam z trasy i najpierw byłam nauczycielką muzyki, no i potem trafiłam tutaj na okres próbny do radia. Ten okres próbny trwał, o ile pamiętam, 3 miesiące i po 3 miesiącach postanowiono ze mną zawrzeć układ, tak zwany etat. No i wtedy jeszcze nie było to takie proste, bo... To był taki czas, kiedy się liczyły dyplomy, trzeba było zdać kartę mikrofonową, przejść kursy językowe i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko szczęśliwie przeszłam. No i się zaczęło. I to było w którym roku? 75. Boże...
Połowa lat 70. Ale też ciekawie, interesująco wtedy wyglądał cały rynek muzyczny.
Mówisz o muzyce, tak? O muzycznym.
Mówię nie tylko o muzykach, nie tylko o muzyce, bo my wszyscy wtedy słuchaliśmy właściwie tej samej muzyki, prawda? My wiedzieliśmy, no tak. co jest na rynku. Kto jest kim?
Tak, kiedyś, może tak to zabrzmi staroświecko, ale kiedyś były... osobistości. To
osobowości.
Tak, i osobowości, i osobistości muzyczne, bo to też jest bardzo ważna cecha, czyli osoba, która przyciąga uwagę, która ma coś do zaoferowania, która ma piękny głos, która tym głosem operuje, śpiewa dobre teksty, nie śpiewa tego, co jej tam przyniosą i każą, tylko i właśnie taka Ewa Demarczyk, taka Irena Santor, taka Edyta Geppert, nie wiem, dla współczesnego pokolenia jest to prehistoria, ale to były i osobistości muzyczne, i osobowości przede wszystkim. I teraz nie wiem, dlaczego się nie sięga do tych piosenek. Może moda jest
być
inna, na pewno jest moda.
Jest inna wrażliwość.
Tak, inna wrażliwość. Przykro mi to powiedzieć, ale dzisiaj na przykład szczególnie w żeńskim wokalu jest takie nie śpiewanie, tylko takie miauczenie, że tak się wyrażę. I bezgłośne, takie bez wyrazu, bez... I wszystko na jedną nutkę, że tak się wyrażę. No ale nie, mówmy o rzeczach przyjemnych.
Pani krytyczka muzyczna się wtedy odezwała, tak?
Mówmy o rzeczach miłych.
Chciałem zapytać o rynek muzyczny i o Trójmiasto, Okno na Świat, gdy płyt nie było w radio właściwie.
No właśnie.
Się zdobywało i kupowało gdzieś na ryneczkach od marynarzy.
Właśnie miałam tę przyjemność i że tak powiem, uprzywilejowana byłam w tym sensie, że miałam źródło i dostawałam płyty zagraniczne, głównie amerykańskie, więc wtedy to było rzeczywiście
rarytas,
długo grająca płyta, prawda, czarna i cała ta otoczka.
Ale ty dostawałaś na własność tylko, czy do
przegrania? Nieraz na własność, a nieraz do przegrania po prostu. I ja te płyty lansowałam wtedy, przedstawiałam państwu lata temu.
No 37 lat przepracowałeś.
Przepracowałam, tak, to się zgadza i nawet dostałam taką reprymendę od, kiedyś to były czasy inne, od takiego redaktora bardzo działającego na niwie politycznej, że sączę jad kosmopolityzmu w radiu. Cytuję te słowa. Do dzisiaj zresztą pamiętam, więc sączyłam ten jad kosmopolityzmu ile się dało. Oczywiście byłam na dywanikach niejednym, no ale to już jest historia i teraz się mogę uśmiechnąć, chociaż wtedy wcale nie było mi do śmiechu.
Szczęśliwie rozpoczynałaś tę pracę w latach 70., tak? Gdy już byliśmy otwarci na świat. Gdy
tak, towarzysz Edward Gierek kierował naszym narodem i naszym państwem, ale było wiele rzeczy, które można było, tak powiem, przemycić, dopowiedzieć.
No to ile tej muzyki było w Radio Gdańsk? Dlatego, że no wtedy ta antena nie była jakaś taka zbyt obszerna. To nazywaliśmy 3 godziny programu o poranku, potem jakąś tam godzinę w
południu.
I po południu, i była popołudniówka informacyjna przede wszystkim.
Głównie to były pogaduchy tak zwane i polityczne, i społeczne, i ekonomiczne, i artystyczne również. A na muzykę rzeczywiście nie było wiele czasu. Ja tu królowałam w niedzielę, miałam takie pasmo, pamiętam, od 8 godziny. Wtedy te płyty właśnie wybrzmiewały zagraniczne. No i tam były jeszcze inne audycje po drodze, a to rzeczywiście to był jakiś znikomy procent, chyba 30 wtedy procent muzyki było. W tym oczywiście audycje słowno-muzyczne też wchodziły.
Bo ludzie byli złaknieni, szczególnie tutaj w Trójmieściu. Właśnie Trójmiasto kojarzyło się z tymi marynarzami,
z tym oknem na świat.
I każdy w Polsce zwracał uwagę na to, co oni tam przywieźli, co tam nowego płynie z tego zachodu.
No miałeś rację, masz rację. No tak było rzeczywiście.
No chyba, że ktoś słuchał Radia Luksemburg.
Tak, tylko też nie zawsze było odbierane z taką czystością, jak ta muzyka by wymagała. Ale właśnie te płyty były nowe, więc tam nie było żadnych czasków, żadnych rys, żadnych zadrapań, więc można było to rzeczywiście 100 na 100 przekazać. Także byłam bardzo dumna i szczęśliwa, no i a potem to już spowszechniało. No i coraz więcej tych płyt napływało, coraz więcej ludzi jeździło za granicę i przywoziło różne i płyty, i potem CD, i kasety, i tych nośników było więcej. Więc sprawa się, że tak powiem,
to jest taki jeden aspekt radiowy. Rzeczywiście, że to radio miało taką możliwość, żeby zaprezentować tą muzykę zachodnią. Tak? I łączyć ten jad.
I tak, sączyć. Sączyć jad. Więc tutaj w Gdańsku, jak mi powiedziano, bo wiele osób przyjeżdżało tu na wczasy i słuchało naszego radia. Wtedy radia się słuchało. No, nie było internetu, nie było innych form. I mówią, o rany, tu rzeczywiście jak na zachodzie tu brzmicie. No więc, prawda, taki był odbiór. Tak, naszego Radia Gdańsk. Warszawa to Warszawa.
To te płyty i ta muzyka to raz, bo to oprawa muzyczna, tak? Radia należała do pani redaktor muzycznej, szefowej działu muzyki.
No między innymi, tak. Także,
Krystyn Rejnowicz.
Tak. Jeśli chodzi o muzykę jazzową, rozrywkową, to tak.
Jazz i życie muzyczne, ta druga warstwa jak gdyby twojego życia, twojej działalności.
Tak, wtedy jeszcze inaugurowaliśmy tutaj taki festiwal jazzowy, Jazz Jantar się nazywał. Słynny festiwal tutaj w Trójmieście, głównie w Gdańsku, w Oborze Leśnej również. I oczywiście poza polskimi wykonawcami przyjeżdżali znani wykonawcy zagraniczni, nawet dużo było muzyków ze Stanów Zjednoczonych i to nagrywaliśmy te wszystkie koncerty takim roburem, taki stary, był wielki wóz transmisyjny, który chyba ważył tyle, ile czołg. Taki
no wiesz, on w sobie musiał tam mieć wielkie magnetofony i aparatury, tak? Taki sam magnetofon ważył wtedy 80 kg.
No tak, bo ja nosiłam takie tak zwane reporterskie magnetofony, które ważyły 30, więc to rzeczywiście profesjonalne to było co najmniej 3 razy tyle. Ale było dużo frajdy, było dużo uciechy i wszyscy byliśmy tak pozytywnie nastawieni mimo ciężkich czasów w sumie, jeśli chodzi o politykę, o całą tą otoczkę. Ale była taka chęć przekazania słuchaczowi wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co zdobyliśmy, wszystkiego, co możemy zaoferować, więc to była frajda, jeśli chodzi o pracę radiowca wtedy właśnie.
Ale co, zalewał nas optymizm, można powiedzieć?
No zalewał to jest za to dużo powiedziane, ale będąc tutaj w radiu, tak czy na chwilę zapominał o tym, co na zewnątrz, o tym, co wokół, bo to była taka sfera intymna, wyciszona, poza tym, no sama misja do spełnienia, prawda, była budująca, jeśli chodzi o młodych ludzi, ja wtedy taka byłam.
Że uczestniczę w czymś, co ma sens, co ma wartość, co jest tym muzycznym odbiciem wolności
tak,
duszy.
Tak, jest coś w tym, że tak się mówi,
tak górnolotnie, że górnolotnie zabrzmiało.
No nie, ale tak się mówi zazwyczaj, że no muzyka to jest tak trochę z dala, na uboczu. Nieprawda. Weźmy sobie teksty niektórych piosenek z lat 80. polskich, to one po prostu burzyły mury.
No tak, niby niewinne piosenki, niby to niewinne teksty, ale te słowa o wolności,
jednak to się niosło. Tak, to się
gdzieś
niosło.
One przenikały.
Ja pamiętam taki spektakl w Teatrze Muzycznym w Gdyni, wtedy dyrektorem, głównym reżyserem był Jerzy Gruza, niestety już nieżyjący. Tam była Kolęda Nocka, słynny musical Bryla. z muzyką Wojtka Czcińskiego, też nieżyjącego niestety. I te wszystkie piosenki, jak dzisiaj się słucha, no to no, fajne, przejmujące. Ale wtedy myśmy mieli, siedząc i słuchając, mało tego ciary, ludzie płakali bezgłośnie. I to było coś niesamowitego. To oczywiście na szczęście nagrano i ze spektaklu. No jest to na płycie na pewno, więc polecam Państwu takie przypomnienie. Psalm stojących w kolejce, to śpiewała Krystyna Prońko, przepięknie.
Tak, kolejka też stoi.
Tak, przepięknie
poszarość,
zresztą.
Poszarość.
I potem chór się włączył cały, stojący na widowni. I to tak wszystko w konwencji takiej biało-czarno-szarej, więc to robiło tak niesamowite wrażenie. No i wkrótce potem nastąpił rok 89.
Ale o tym można było mówić w Radiu Gdańsk? Można było
recenzować? No, myśmy mówili. Znaczy ja mówiłam. Wiem, że spektakl miał jakieś problemy, jeśli chodzi o
cenzurę?
Tak, o cenzurę, o wystawienie go. Nie wiem, czy tam coś zmieniano. Wydaje mi się, że nie, bo ani Bryl, ani Czciński by się na to nie zgodzili.
A z drugiej strony, to ty uczestniczyłaś, tak, byłaś jedną z twarzy tych ogromnych festiwali, sopockich festiwali.
Oj, to jest oddzielny temat, to jest temat rzeka, to jest temat, który jakby tak usiąść i zacząć opowiadać o tym, że nie wiem, czy by tydzień by to trwało. Fantastyczna impreza kiedyś to była, rzeczywiście. To byli piosenkarze z całego świata, do których się wysyłało nuty polskich piosenek i oni sobie wybierali, którą piosenkę zaśpiewają w Sopocie na deskach. Poza tym przyjeżdżali z własnymi kompozycjami albo też z danych krajów. To był ogrom pracy, jeśli chodzi o organizację, o przebieg całej imprezy, o próby. No i tam rzeczywiście były gwiazdy same. Wspomniana przeze mnie Demarczyk, Anna German, no, wszystkie nasze wspaniałe wokalistki, Irena Santor. Poza tym, no z zagranicy, no biorąc tak chronologicznie, Charles Aznavour, Shirley Bassey, Johnny Cash, Jose Feliciano, no masa, Annie Lennox, która dała przepiękny koncert, wyszła w czarnym garniturze, bez sztucznych rzęs, bez żadnych tam baletów, wygibasów, malutki zespolik na scenie, a jak otworzyła buzię i wydała z siebie dźwięki, to po prostu zamarliśmy wszyscy. I to jest właśnie ten artyzm, o którym mówiliśmy na początku.
A z drugiej strony czekało się na te występy.
Tak.
W innym miejscu w Polsce nie usłyszałaś kogoś takiego.
Tak, tak. No i to było na żywo transmitowane, więc to była relacja na żywo.
Bo wiesz, bo teraz jest bardzo dużo festiwali, tak?
Ale teraz, no nie, ja nie lubię krytykować, bo to, czasy się zmieniły i to inna
to
konwencja.
To nie krytykuj, bo to oznacza starość, a nie wyglądasz.
No dziękuję ci bardzo. Ja teraz oglądam Sopot Festival. I to jest festiwal reklam przerywany piosenkami. To coś chyba jest nie tak. To nie jest ta zagadka, to nie jest ta świeżość, to nie jest ta oferta dla wszystkich właśnie jak kiedyś.
Wiesz, a może dlatego, że ten festiwal był czymś tak rzadkim, tak niespotykanym, dlatego tak pożądanym.
No bo raz do roku to się odbywało faktycznie i ledwo się skończył.
Czymś wyjątkowym. Wiesz.
Jeden festiwal, to już myślano o następnym, już rozsyłano oferty po całym świecie. Zresztą przyjeżdżali z Chin, z Japonii, z Azerbejdżanu, z Kanady, ze Stanów, w Meksyk, no cały świat.
Bo jaka była twoja rola pani dziennikarki wtedy?
No i taka rola, że myśmy te wszystkie festiwale transmitowali. Od A do Z. Na żywo oczywiście, bo transmisja to jest relacja na żywo, ale godzinę przed taki był rozbieg, czyli zapowiadaliśmy co będzie, tam jakieś rozmowy z organizatorami, było oczywiście wszystko na żywo.
Ale to na naszej lokalnej antenie, czy
na naszej lokalnej. Naszej lokalnej. Mhm. Naszej lokalnej, ale wiem, że oni korzystali z tych naszych materiałów. No i potem był koncert, który się odbywał bardzo sprawnie, bo to wszystko było przećwiczone. Potem była przerwa jedna, druga i w tej przerwie zapraszaliśmy
gości.
Gości, albo wykonawców, albo organizatorów, albo kompozytorów. No i to było wspaniałe, bo nawiązaliśmy wiele wspaniałych kontaktów, znajomości. Może tu zdradzę tajemnicę, ale też świętej pamięci. Ja już nie wiem, jak ja to mam wszystko przełknąć. Romuald Lipko z Budki Suflera kiedyś podchodzi do nas. Oni byli prawie co roku, Budka Suflera, na festiwalu, tak się składało. podchodzi do nas, ja jeszcze z Markiem Cegielskim robiliśmy transmisję razem, mówi: Boże, jak wy tu ciężko pracujecie, jak mnie jest was żal. No i za chwilę przynosi takie dwie szklany whisky z lodem. Więc konsternacja, bo tu szef chodzi bez przerwy, tam pilnuje. No to ja mówię: no dziękujemy, ale to jak się skończy koncert, to wypijemy razem. No i tak też było. Także takie momenty były śmieszne.
Jeżeli chodzi o alkohole i trunki w studiu radiowym, to ja tego nie pamiętam, ale pamiętam swoje początki pracy w radio, początek lat 90., gdy w studio na środku stołu stała ogromna, wielka popielniczka. Prowadziło się program i palił papieroch.
Tak, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy na zebraniach...
W małym klubie w końcu.
W małym klubie. Siadło nas tam, no ja nie wiem, 40 osób po rywach. I tak...
70% paliwa.
Więcej chyba. I jeszcze w lecie to można było te okna jakoś otworzyć, jedno, drugie, zrobić przeciąg, przewiew, wszyscy tego. Ale w zimie, no to był po prostu koszmar. Jak się wychodziło, i ja też należałam do tych...
Kopcących?
Do tych kopcących. I jak się wychodziło z tego klubu, jak się zapomniało czegoś i się z powrotem weszło, to nic nie było widać, tak było siwo od dymu. A nasze ubrania były tak pięknie pachniały. Potem, że no głowa boli, na szczęście się opamiętałam. Rzuciłam ten wstrętny nałóg i wszystkim to polecam, bo gdybym paliła tak jak wtedy, to bym już nie żyła, nie była tutaj w tym studiu z tobą, na pewno.
A propos tych kontaktów z wykonawcami, to o tobie można przeczytać, że ty byłaś producentką płyt na przykład Marka Grechuty czy SBB.
Tak, tak. No tak się składało,
że... A co to za historia?
To były takie historie, że trzeba zacząć od początku. A więc Elżbieta Adamiak, która u nas nagrywała swoje pierwsze piosenki, zresztą chyba jedyne tutaj w Gdańsku, nagrała ich około 5-6 i Trójka Radiowa Warszawska zrobiła taki konkurs ogólnopolski na najlepsze nagrania radiowe naszych rozgłośni. No i ja tam zawiozłam te nagrania, między innymi Elżbiety Adamiak, tam jeszcze była taka grupa fajna, wokalna, nasza Basia Kochana. I zawiozłam te nagrania do Trójki.
To początek to była piosenka w takim razie autorska, tak? I studencka wtedy chyba jeszcze.
No, to się tak kwalifikowało, w tym przedziale były, ale
przerwałem
w sumie to były, nie, w sumie to były piosenki, no, popowe, no, poezja śpiewana może, tak. Trójka się tak zachwyciła tymi nagraniami, że oczywiście kupili je wszystkie, bo wtedy się kupowało, to była taka giełda muzyczna. Warszawa miała pulę pieniędzy na wykupienie nagrań takich właśnie z różnych rozgłośni i prawo miała równocześnie do dysponowania tymi nagraniami, więc mogła to rozpowszechniać po całym kraju. I tak też się stało, no więc Elżbieta Adamiak, tak fama poszła, że w Gdańsku świetnie nagrywają, chociaż myśmy mieli takie studio właściwie pół amatorskie tam gdzieś na Politechnice Gdańskiej, no ale fama się rozeszła, że tu takie fajne nagrania, no i zadzwonił Grechuta, czy może tu nagrać. Oczywiście, proszę bardzo, jak najbardziej. Przyjechali z zespołem, nagrania trwały niecałe dwa wieczory. Piękne cztery piosenki nagrał, zresztą są w naszym archiwum. No ja oczywiście byłam producentką tych nagrań, a to potem...
Koordynatorką, producentką, tak?
Tak, z Krakowa się przeniosło do Fama, do Katowic i zadzwonił Józef Skrzek z SBB i mówi: czy my byśmy mogli tutaj nagrać? No pewno, przyjeżdżajcie. Przyjechali i słuchajcie, nagrali, ja już nie pamiętam, 120 minut chyba muzyki, na żywo. Na żywo, tu w tym, obok w tym studiu, tak zwanym dużym.
Weszli, zaczęli grać,
jeszcze wtedy tak, Jurek Piotrowski na perkusji, Antymos Apostolis na gitarze basowej, no Skrzek, multiinstrumentalista, jeszcze wokal, no i zwabili na koniec Tomka Szukalskiego, też świętej pamięci, znakomitego saksofonisty, i on tam dograł swoje solówki na niektórych nagraniach. I ja z tymi nagraniami zrobiłam tak samo jak z Grechutą i z Adamiak. Zawiozłam je do Warszawy, no i tam euforia. Po prostu kupili, wzięli te nagrania jak swoje, przez te 120 minut, a to był ewenement, bo jak się wysyłało dwie piosenki miesięcznie po 3 minuty, to tam różnie bywało. Byłam bardzo dumna z tego, no i taka przyjaźń też się zawiązała między nami. To były najmilsze chwile właściwie w tej mojej pracy. Taka więź i nagrywanie,
czy więź
i jedno i drugie. I nagrywanie, bo podczas nagrywania byliśmy jak rodzina taka tutaj. Po prostu to zostawało, i ta przyjaźń, i to było najmilsze i najsympatyczniejsze w tej pracy.
No wiesz, właściwie mówisz o czasach też, gdy nie było innych studiów,
tak.
Poza studiami Polskiego Radia właściwie. Tak?
Tak, to się zgadza.
To masz takie wrażenie po tych długich latach pracy,
tak.
Że robiłaś coś fajnego, uczestniczyłaś,
tak.
Pomimo tej siermiężności czasów, o których na początku
no,
wspominałaś.
No siermiężność, poza tym podejście też tutaj władców naszych też nie było zawsze takie oczywiście różowe.
A bo ta muzyka to jest kwiatkiem do kożucha, tak? Najważniejsza była propaganda.
No więc tak, a potem jak już nie była propaganda, też cały czas tak jest. No ale mnie najbardziej fascynowały i mówiąc teraz rajcowały rozmowy. Przychodzili do mnie wykonawcy, muzycy, kompozytorzy, wokaliści. No było tego setki. Nagrywaliśmy wywiady nieraz na żywo, nieraz tutaj jak w studiu. To była dla mnie kwintesencja mojej pracy. Nagrania rozmów, wywiadów,
spotkania
z ludźmi fajnymi. Na ogół miałam szczęście po prostu.
No bo dziennikarz muzyczny to nie tylko ten, kto wybiera muzykę, tak?
Nie.
Proponuje
no, oczywiście,
muzykę.
Przecież ja i prowadziłam programy nocne, prowadziłam bloki takie czterogodzinne o tematyce najróżniejszej. Nawet moim gościem był nadkomisarz, teraz chyba Marek Konkoleski z ruchu drogowego, z drogówki, tak. Też żeśmy się zaprzyjaźnili bardzo, chociaż nie korzystałam z tej znajomości.
Nie trzeba było.
Nie trzeba było, na szczęście, ale miałam i pisarze, i poeci, i Stefan Chwin, i, i Henryk Bister też świętej pamięci, znakomity aktor. Więc zapraszam takich ludzi, których ja sama lubiłam, ale nieraz zostało mi to narzucone, że muszę zrobić z takim panem czy panią rozmowę, ale było sympatycznie. No ja starałam się taką atmosferę wprowadzić, żeby to nie było taki...
Koturnowy,
taki ja tutaj
poważny.
Tak muszę coś tego... No, ludzie są fajni na ogół.
Podsumowując, to Krystyna Rejnowicz miała fajną pracę, dobrze wybrałaś.
Ależ tak. Miałam fajną, bardzo fajną.
To takie spełnione życie.
Jeszcze, żeby mi szefowie niektórzy nie przeszkadzali, to bym miała super fajną. Czegoś życzę.
A przeszkadzali? Wszystkim tutaj
pracującym.
Zdarzało się?
Wiesz co, nie chcę źle mówić, ale przeszkadzali.
Mhm.
I
bywało.
Najgorsze to było to, że człowiek nie mógł swojej osobowości jakoś tak w pełni uzewnętrznić, bo zawsze było, a za dużo się śmiejesz, a za mało tego, a za te. Wiesz, to takie pierdoły, mówiąc szczerze.
Tak, to nie było tak, że tylko doceniano cię, mówiono, że to fajnie, Krysia, tak?
No doceniono też, bo tam jakieś parę nagród mam, ale były momenty, że to nie było takie bardzo przyjemne.
No bo nam się wydaje, tak, że ta praca dziennikarza w tych czasach to jest sam miód już
tak,
zupełnie. Jak
tak.
Ty z tymi muzykami tam szalałaś i
tak.
Na scenach, i w studiach, to frajda i przyjemność. Ale nie. To trzeba było mieć
miejsce, jak w życiu.
Nie
ma tak, że mamy przepięknie, cudownie i święty spokój. Niestety. Tak nie jest. Ale to trzeba pokonać. No właśnie taką radością życia chyba i patrzeniem na ludzi pozytywnie, bo to w sumie o to chodzi.
No to spójrzmy też na tę współczesną muzykę pozytywnie i z radością, że ci młodzi to teraz robią
dużo
w różnych studiach.
Tych
kierunków
piosenki.
Muzycznych jest tyle, że już trudno nawet ogarnąć, co jest ważne, a co nieważne. Mamy tych niszy i tych baniek muzycznych taką różnorodność.
Ale no tak fajnie, bo każdy czegoś innego szuka w muzyce, prawda? Jedni lubią muzykę powalną, operową, jazz, drudzy disco polo. Dlaczego nie? No jak ktoś lubi, to jest jego sprawa i to powinna być też oferta dla każdego.
Twoja taka ogromna chyba miłość i największa to był jednak jazz, tak?
No może miłość...
Tak się wydaje, z doniesień internetowych, wiesz.
Aha, no dobrze, niech będzie miłość. Dosyć hermetyczne było to środowisko w sumie w porównaniu do innych, do wykonawców muzyki pop, czy właśnie poezji śpiewanej, która bardzo była popularna pod koniec lat 70. I te teksty rzeczywiście były przepiękne i coś mówiące i wnoszące, a jazz był takim free trochę, takim poza tymi układami, poza polityką, poza wszystkim, bo to głównie muzyka instrumentalna, więc to też było fajne, że można sobie bez przeszkód...
Żadnych ograniczeń.
Tak, ograniczeń przedstawiać, pewne osoby, pewne gatunki jazzowe, no i właśnie ten festiwal Jazz Jantar. I ja robiłam reportaże zresztą dla trójki z tego Jazz Jantaru i oni się zachwycali, jaka fajna atmosfera, tu, to. Faktycznie niektóre się odbywały w Operze Leśnej. I to już było to apogeum tego festiwalu. Mm-hmm. Potem nie wiedzieć czemu umarł śmiercią naturalną i tam troszeczkę
on
Żak.
On szedł do Małego Żaka.
Do tak. Małego Żaka, ale to tak już potem wygasało, aż no.
Silę się teraz o jakieś podsumowanie tej rozmowy, jakąś taką główną mądrość. No to chyba, że ta życzliwość, tak? I ta otwartość.
Tak, i życzliwość. I ja tu powiem do tych młodych, którzy teraz...
Takie podejście, żeby innym nie psuć życia, bo po co?
Tak, którzy teraz pracują i się starają. I no starajcie się, pracujcie, a róbcie to z przekonaniem. Mm. Nie przejmujcie się uwagami szefów.
Róbcie swoje.
Oczywiście, jak są merytoryczne i po prostu każdy jest sobą, każdy ma swoje wnętrze, każdy inaczej mówi, każdy inaczej się śmieje, podchodzi do pewnych rzeczy, więc trzeba tę indywidualność kultywować, a nie ją zabijać. O, wiesz co? Tak. Lepiej być młodym, pięknym
i bogatym,
mądrym i bogatym, aniżeli, no i odwrotnie.
A
to jest truizm.
Truizm, tak. A istnieje coś takiego jak życie potem pozaradiowe?
Pozagrobowe? Nie.
Pozaradiowe.
Pozaradiowe?
Po niektórym pozaradiowe wydaje się od razu być życiem pozagrobowym.
No wiesz co? Najpierw mi się wydawało, że już jestem na tamtym świecie, jak odeszłam stąd. Zresztą w tak w nieprzyjemny sposób.
Ale pojawiła się, rozumiem, ogromna pustka, tak?
No, taki żal trochę. No, ale potem znalazłam pewną niszę i się bardzo z tego cieszę. Także mam co robić i dla kogo, także...
Także bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję, Włodku. Miło cię było
Krystyna
spotkać.
Krystyna Rejnowicz.
Do miłego.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.